Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prawnik i politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, aktualnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Horała.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy pana posła. Jakie są główne kierunki polityki i komisje parlamentarne, na których chciałby pan skupić się najbardziej?
Jako poseł taki debiutujący, pierwszoroczniak, zgodnie ze zwyczajem parlamentarnym, no, nie mam pierwszeństwa w wyborze komisji, więc trochę mam z tym problem, bo muszę się dostosować
Czyli
też do kolegów starszych stażem.
Morskiej i żeglugi śródlądowej to, jest problemem.
Znaczy udało mi się, tam mi się udało, to jest nowa komisja, bo nowe ministerstwo. No i aż tak dużo posłów specjalizujących się w tej tematyce nie ma, no siłą rzeczy raczej wchodzą w grę ci z wybrzeża. No i tam udało mi się dostać i teraz staram się, próbuję dostać do drugiej komisji. No jak na razie mi się nie udało, ale podobno są jakieś widoki na komisję cyfryzacji i nowych technologii, to by mi dosyć odpowiadało.
Z punktu widzenia prawnika, jak pan widzi to, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego?
Z punktu widzenia prawnika to nie widzę tu żadnego problemu. Jest to oczywista prerogatywa prezydenta, zapisana wprost w konstytucji. Natomiast no, są takie głosy, że ułaskawić można tylko prawomocnie skazanego w ostatniej instancji. Ale no, nie wiem, no, konstytucja dosyć jasno o tym mówi, że prezydent ma pełne prawo łaski i nie zawęża tego prawa łaski tylko do prawomocnie skazanych w ostatniej instancji, więc a konstytucję z zasady stosuje się wprost. Sprawa jest od strony prawnej zupełnie jasna, natomiast od strony jakiejś tam oceny politycznej czy moralnej, no to jest to prosty, jasny sygnał, że teraz będziemy wsadzać złodziei, a nie tych, co ścigają złodziei. A tak było w przypadku Mariusza Kamińskiego, on dokładnie za to został skazany, znaczy za to, że ścigał skutecznie złodziei i nawet ta operacja, którą sąd uznał za którymś tam razem, bo to też była taka sytuacja, że Mariusz Kamiński był sądzony do skutku, to znaczy sąd pierwszej instancji, drugiej, w kolejnych składach orzekał, że jest niewinny, no to tak to kasowano, cofano, powoływano na nowe składy, aż w końcu znalazł się taki, który uznał go winnym. Ale on został właśnie skazany za operację, na podstawie której schwytano łapowników, którzy też zostali przez sądy skazani, czyli że ta operacja została w toku tamtych postępowań uznana za zgodną z prawem. No a jednocześnie przez inny sąd za niezgodną z prawem, więc była to sytuacja absurdalna. No i tyle. I bardzo dobrze, że prezydent to krótko przeciął, zakończył. Taka jest właśnie prerogatywa prezydenta i do tego w ogóle służy prawo łaski, żeby właśnie osoba o najsilniejszym mandacie demokratycznym w kraju, wybrana w wyborach powszechnych, miała możliwość korekty, jeżeli zdarzają się w systemie prawnym jakieś wyroki, które są, no zostały przez sąd orzeczone, a są w sposób oczywisty niezgodne z prawem czy z powszechnym poczuciem sprawiedliwości. Zresztą zwracam uwagę, że jest to na razie pierwsze prawo łaski, z którego skorzystał pan prezydent Andrzej Duda. Świętej pamięci Lech Kaczyński skorzystał z 200, natomiast dwaj wcześniejsi prezydenci rozdawali te ułaskawienia w tysiącach, w tym no, jakimś oczywistym gangsterom, mafiozom. I to wtedy trzeba było się oburzać, a nie teraz, kiedy jak mówię, prezydent koryguje oczywisty polityczny wyrok za to, że łapano złodziei. Złodziei trzeba łapać, to złodzieje powinni dostawać wyroki, a nie ci, którzy ich wsadzają.
W takim razie pojawia się zarzut, że skoro poprzedni prezydenci ułaskawiali aż tyle osób, a Andrzej Duda na razie tylko kilku, to czy
jedną, dokładnie jedną osobę na razie.
Było więcej agentów CBA w tym ułaskawieniu,
no tak,
około czterech.
Czyli jeden przypadek, tak, to prawda.
Czy nie pojawia się zarzut, że Andrzej Duda ułaskawia tylko znajomych?
No akurat tak się składa, że są to osoby znane panu prezydentowi, natomiast no, to nadal nie zmienia istoty sprawy. Tak? No, trudno, żeby nie ułaskawić osób, które są niewinne tylko dlatego, że miały pecha znać się z prezydentem. Nie wiem, czy ktokolwiek ma żal do prezydenta, że za mało ułaskawia, tak? Że powinien więcej, tak? Ułaskawiać. Ułaskawienie oczywiście powinno być instytucją stosowaną bardzo rzadko i w takich bardzo szczególnych, bardzo takich kontrowersyjnych, czy właśnie wręcz odwrotnie, oczywistych przypadkach nadużycia prawa ze strony sądów. I zresztą też no, jest w ogóle w polskim dyskursie, w opinii publicznej takie, na przykład, że z wyrokami sądów się nie dyskutuje, tak się utrwaliło. A to nie wiem dlaczego. Sąd jako jedna z trzech władz podlega takiej samej ocenie, kontroli, dyskusji, w korzystaniu z wolności słowa. I również też nie jest tak, że sądy to jest ta jedyna gałąź władzy, władza sądownicza to jest ta jedyna, która jest obiektywnie nieomylna i inne mogą się mylić, a ta nigdy nie może się mylić, nigdy nie może popełniać błędów. Wszyscy popełniamy błędy. Każda władza podlega krytyce, czy to wykonawcza, czy ustawodawcza, czy sądownicza, i każdej czasem przyda się jakaś drobna korekta czy kontrola. Ze strony innych gałęzi władzy na tym polega też równoważenie się tych władz.
Zostańmy jeszcze w takim razie chwilę w służbach specjalnych. Jak pan odpowie na zarzuty, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało nocnej zmiany przy stanowiskach dyrektorów służb specjalnych?
Znaczy, to po pierwsze, to oni sami złożyli dymisję, więc no jakby siłą rzeczy trzeba ich było zmienić, no bo służby nie mogą, nie wiem, przez jakieś tygodnie czy nawet dni pozostawiać bezpańskie, bez kierownictwa. Ale po drugie, no znów, no, na tym polega ustrój demokratyczny, że wyborcy w wyborach decydują, która opcja ma rządzić. Ta opcja tworzy rząd czy koalicja. No i następnie rządzi, a żeby rządzić, to wymaga również tego, żeby różne instrumenty polityki państwa, również służby specjalne, które też są częścią państwa, przecież i demokratycznej kontroli podlegają, no żeby one realizowały politykę rządu w tym zakresie. No i tyle, tak? No więc każdy rząd dokonuje zmian personalnych również, no bo trudno, żeby politykę rządu w tym czy w innym obszarze, czy to służb, czy nie wiem, polityki fiskalnej, czy polityki gospodarczej, czy nie wiem, edukacji, czy nauki, czy zdrowia, czy czegokolwiek, realizowali ludzie, którzy z tą polityką i z tym rządem się nie zgadzają. No nie wiem, tak samo jak przychodzi do firmy nowy prezes, no to ma prawo wymienić dyrektorów czy kierowników z czasem, zobaczyć, ten mu się od razu nie podoba, a tego zostawi na jakiś czas i zobaczy, no i dobierać sobie współpracowników. I tak samo jest w państwie. No to jest naturalny, demokratyczny mechanizm.
Po przerwie przejdziemy do patu imigracyjnego oraz zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że moim państwa gościem jest poseł Marcin Horała. Jak wygląda sprawa aktualnie imigracyjna? Przyjmować czy nie przyjmować na tle zamachów w Paryżu?
Czy oczywiście, że... Znaczy, jeżeli pytamy się w ogóle o imigrantów, no to sprawa jest jasna. Polska generalnie jakiejś masowej imigracji nie potrzebuje. Mamy inny problem, mamy problem z emigracją. Znaczy, jeżeli miliony Polaków, mówi się już o 3 milionach młodych Polaków, wyjechało z Polski, bo nie znaleźli tutaj dla siebie przyszłości, pracy, możliwości ułożenia życia, to powinien być pierwszy priorytet rządu, żeby ich jakoś zatrzymać, a nie żeby sprowadzać jeszcze z zewnątrz inne osoby. Natomiast też no, często tych imigrantów się wrzuca do jednego worka z uchodźcami. My oczywiście nasze zobowiązania międzynarodowe, konwencje międzynarodowe o uchodźcach obowiązują i tu jakby no, nie ma w ogóle tematu, żeby je wypowiadać czy przestawać przyjmować uchodźców, tylko oczywiście muszą oni spełniać określone kryteria. Ten problem, jaki mamy obecnie, to to, że próbuje nam się wcisnąć te kilka tysięcy, a pewnie za chwilę kilkadziesiąt, a za chwilę kilkaset tysięcy imigrantów nazywanych uchodźcami, którzy w ogóle do Polski nie chcą przyjechać, którzy chcą przyjechać do Niemiec, czy do Francji, czy do Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza Niemcy, które najpierw tak lekkomyślnie ich zapraszały, teraz zaczęły, że mają ogromny problem i próbują nam ich wcisnąć. Niestety poprzedni rząd, pani premier Ewy Kopacz, się na to zgodził. I tu oczywiście mamy duży problem, no ponieważ państwo polskie musi być państwem poważnym, dotrzymującym zobowiązań, jeżeli się już na coś umawiało, dotrzymującym podpisanych umów. A z drugiej strony jest to umowa w sposób oczywisty dla nas niekorzystna i stojąca w sprzeczności z polską racją stanu, więc ja szczerze mówiąc nie wiem, no na pewno mam nadzieję, że nowy rząd się tym zajmie i spróbuje w jakiś sposób, jak mówię, zachowując powagę państwa i dotrzymywanie umów, ale jednak wycofać się z tych obietnic rządu Ewy Kopacz. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to się na pewno uda, natomiast no już na pewno nie podejmować dalszych tego rodzaju zobowiązań i na pewno bardzo jasno podkreślić, że była to jednorazowa, wyjątkowa sytuacja i nie może być traktowana jako precedens, jako pewien stały mechanizm, że oto zgodnie z tym mechanizmem teraz już tych nadliczbowych uchodźców będzie się nam, no mówiąc krótko, wciskać.
Polski rząd nie zgodził się na dziesiątki tysięcy uchodźców, tylko na 7 tysięcy. Czy to jest realne zagrożenie?
7 tysięcy oczywiście, jeżeli byłoby bardzo dokładnie przefiltrowane i sprawdzone, i byliby to rzeczywiście uchodźcy, bo to nawet według ich deklaracji spośród tych tak zwanych uchodźców, to tam poniżej połowy, zdaje się, z Syrii. Natomiast myślę, że zgodnie z prawem międzynarodowym to w ogóle żaden z nich nie jest uchodźcą, bo uchodźcą jest ktoś uciekający z kraju, gdzie jest bezpośrednio zagrożone jego życie. Oni uciekają czy przemieszczają się teraz z obozów dla uchodźców w Turcji czy w Libanie, gdzie oczywiście warunki do życia są fatalne. Niemniej bezpośredniego zagrożenia życia nie ma.
W teorii oni uciekają ciągle z kraju, ale w teorii polityki to wygląda tak, że pierwszym państwem, do którego uciekną, tam są uchodźcami, a dalej już są imigrantami.
To. No więc właśnie, no więc to są imigranci nazywani uchodźcami. I tak jak mówię, tak mniej więcej połowa z nich albo i mniej w ogóle pochodzi z Syrii, a reszta to tam z krajów Afryki Północnej, z krajów Azji, niektórzy również z Bałkanów. Z Czarnogóry czy z Kosowa. No więc tu uważam, że powinniśmy być może, skoro już się zgodziliśmy te 7 tysięcy uchodźców przyjąć, no to po pierwsze jasno zadeklarować, że absolutnie nie jest to pewien precedens i stały mechanizm rozdziału, tylko zupełnie jednorazowa sytuacja, a po drugie bardzo ściśle i bardzo konsekwentnie tych do nas przychodzących uchodźców legitymować, sprawdzać i egzekwować, czy są to rzeczywiście uchodźcy, a nie imigranci. I pewnie by się okazało, że z tych 7 tysięcy to może ze 100 czy 200 jest rzeczywistymi uchodźcami i tylu możemy sobie spokojnie przyjąć bez problemu. Tak,
natomiast... A cała reszta to uchodźcy ekonomiczni?
No to, czyli imigranci, a nie uchodźcy. I być może to jest też pomysł na to, jak honorując to zobowiązanie zachować polską rację stanu, znaczy powiedzieć, okej, pani Kopacz zgodziła się na uchodźców, no to my teraz sprawdzamy, czy to tych, co nam przysyłacie, to nie są uchodźcy i do widzenia. Jak przyślecie rzeczywistych uchodźców, to my ich oczywiście przyjmiemy. Ale to ogólnie, no to jest problem, my paradoksalnie z powodu, no co dużo mówić, biedy Polski, problem, którego teraz jeszcze nie mamy, a który ma Zachód, który przez lata wpuszczał tak bezrefleksyjnie imigrantów z krajów obcych kręgów kulturowych. No i teraz widzimy, no widzimy jak to się kończy, już nawet nie mówiąc o zamachach w Paryżu, ale w ogóle no, tych najnowszych, ale ogólnie o tym, jak wygląda sytuacja w miastach Europy Zachodniej. Bardzo wielu Polaków tam było już osobiście, albo przynajmniej ma rodzinę, ma znajomych, bywa. No i widzi, jak to wygląda na ulicach Londynu, Amsterdamu, Paryża, na tych przedmieściach opanowanych przez tych imigrantów. To jest ogromny problem, którego my jako Polska jeszcze możemy uniknąć. On jeszcze u nas nie wystąpił i uczmy się na błędach poprzedników, powiem tak.
Zmieniamy w takim razie temat. Jakie powinny być priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższym czasie?
No, to bardzo, bardzo, bardzo duży temat. To, co można zrobić tak w miarę szybko i mówiąc kolokwialnie na dzień dobry, no to po pierwsze to, co już minister Gowin zaczął robić, czyli cofać dotacje i w ogóle uznanie za naukę paru dziedzin pseudonaukowych w rodzaju studiów nad gender czy tam jakimiś innymi wymysłami, ale to oczywiście drobiazg. Po drugie takim no, istotnym postulatem, który na pewno trzeba będzie sprowadzić, aczkolwiek wiąże się ze sprawami budżetowymi, więc pewnie najszybciej od nowego roku akademickiego, a może dopiero w roku 2017, to zlikwidowanie odpłatności za drugi kierunek studiów. No zdecydowanie nie powinniśmy młodych ludzi karać za to, że chcą się uczyć, że chcą się rozwijać, że chcą zwiększać swoją wiedzę. W dłuższej perspektywie ja osobiście, aczkolwiek tu mówię, że mówię za siebie, tak? Nie jestem tu rzecznikiem rządu w tej dziedzinie. Mi marzyłoby się i uważam, że powinno to iść dwutorowo, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. To znaczy z jednej strony dostosowania do potrzeb współczesnego rynku pracy i takiego kształcenia specjalistów, którzy nie będą mieli problemu ze współczesnym świecie, ze znalezieniem pracy właśnie chociażby w nowych technologiach, inżynierów, na to jest duża potrzeba, ale z drugiej strony też przywrócenie takiego klasycznego modelu uniwersytetu jako miejsca, gdzie się zgłębia no być może wszystkie albo prawie wszystkie dziedziny wiedzy, gdzie ludzie się szeroko rozwijają, które jest miejsce, gdzie odbywa się przygodę intelektualną. I stąd być może jakoś tam docelowo trzeba by te dwa kierunki, dwa tory bardziej wyraźnie rozdzielać. Kiedyś na przykład bardzo dosyć to było rozdzielone dobrze w ten sposób, że kto był techniczny i, że tak powiem, uczył się do pracy, ten był inżynierem, a kto się tak humanistycznie rozwijał i właśnie przechodził przygodę intelektualną, był magistrem. Potem to pomieszano, zrobiono magistra inżyniera, wraz z systemem bolońskim przyszedł licencjat. Być może nieco w tym kierunku to się powinno rozwinąć. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, no to tu mamy to jedno
wyzwanie.
Zanim
jeszcze nauka, wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę do dwóch kierunków niepłatnych studiów. Co zrobić ze studentami, którzy będą po prostu zabierać te miejsca i później rezygnować ze studiów w trakcie? Wiadomo, że z drugiego naboru nikt się na nie nie dostanie.
No tutaj oczywistym jest, znaczy może nie oczywistym, ale myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby przywrócenie jakiejś formy egzaminów wstępnych na studia po prostu. Również w ramach też szanowania autonomii uniwersytetów. One powinny mieć większą możliwość, tak jak za moich czasów. Ja tam to, jak matura to była jedna rzecz. No i potem, jeżeli już ktoś te egzaminy wstępne zdał i się dostał na te studia i się nauczył, no to można zakładać, że bardziej będzie szanował to, że już na nich jest. Plus oczywiście ci, co, no, jakby ci, co odpadną, no to można powiedzieć troszkę sami sobie winni. No. Nie można powiedzieć, że ktoś zablokował im miejsce, no bo po prostu bardzo dobrze przygotował się do egzaminów wstępnych, no to ma pełne prawo to miejsce zająć, a jak ktoś chciał się dostać, to trzeba było się tak samo dobrze przygotować albo lepiej.
Powinny mieć uniwersytety większą możliwość, a z drugiej strony w pierwszej części wypowiedzi powiedział pan, że właśnie te pieniądze na badania naukowe będą ograniczane.
Nie pieniądze na badania naukowe, absolutnie na pieniądze na pseudokierunki naukowe,
a
które zostały
ocenić,
naukowymi.
Co jest pseudo, a co nie pseudo?
No to są sprawy dość oczywiste, no to wystarczy zobaczyć, jak wyglądała humanistyka, nie wiem, 10 czy 20 lat temu, a jakie ostatnio weszły na nie, krótko mówiąc,
ideologiczne.
Humanistyka
nie może się rozwijać?
Może się jak najbardziej rozwijać, natomiast nie jest rozwojem humanistyki, tak jak mówiłem, właśnie te przypadki studiów jakichś tam feministycznych czy genderowych, no to jest, oczywiście humanistyka zawsze podlegała takim modom i nie wiem, no i kiedyś na przykład się zostawało magistrem, doktorem albo i profesorem z marksizmu, leninizmu, teraz można z gender, pewnie za jakiś czas czegoś innego. Niemniej te rzeczy trzeba ograniczać, wracać do klasycznej humanistyki i to są sprawy no, dosyć oczywiste. Ale, bo wrócę do tej kwestii finansowania, oczywiście, że pieniądze na naukę powinny się znaleźć i tu przejdę do kwestii właśnie nauki od szkolnictwa wyższego. Polska jest krajem, o na przykład w porównaniu z Niemcami, czy z Francją, czy nawet z krajami środkowoeuropejskimi, bardzo niewielką liczbę patentów na głowę mieszkańca. Nasz model rozwojowy, czy nawet można go nazwać pseudorozwojowym, polega na konkurowaniu przede wszystkim tanią siłą roboczą, na tym, że Polacy pracują coraz ciężej w liczbie godzin przepracowanych rzeczywiście w roku. Wbrew temu, co się nas sądzi, jesteśmy bardzo pracowici, bardziej pracowici niż społeczeństwo Europy Zachodniej. Doganiamy już kraje dalekowschodnie. Natomiast nie idzie za tym wzrost płac. Udział płac w PKB z kolei stopniowo maleje coraz bardziej z roku na rok. Co to znaczy, że pracujemy w takich prostych, podstawowych zawodach na złych warunkach finansowych, ponieważ konkurujemy niską siłą roboczą, a nie technologiami, innowacją, organizacją. A to z kolei wynika z niedoinwestowania chronicznego nauki przede wszystkim. Z tego, że badania naukowe od lat są traktowane po macoszemu, że właśnie tak jak mówię, w liczbie patentów na głowę mieszkańca jesteśmy daleko, daleko w tyle, nie tylko za Niemcami, Francją czy Wielką Brytanią, ale również za krajami Europy Środkowo-Wschodniej. No i tu się zmieni, i tu na to, no, mówiąc krótko, muszą znaleźć się pieniądze, tu nie ma innego wyjścia.
Z tym, że to nadal nie są... spadną z nieba.
Nie, no to nie są ogromne, to wbrew pozorom nie są ogromne pieniądze, to są promile budżetu państwa, więc powiedzmy nawet podwojenie tych wydatków, to nadal w skali budżetu nie będzie jakaś super ciężka rzecz i to jest kwestia po prostu woli politycznej. To trochę też wynika z pewnych uwarunkowań politycznych, to jest taka moja, zaznaczam, prywatna teoria. Otóż to, że przez ostatnie 8 lat utrwalił się w Polsce taki podział kulturowy polityczny, to znaczy wielu ludzi swoje motywy wyborów politycznych były nie do końca racjonalne, a bardziej jakaś taka autoidentyfikacja kulturowa. No, mówiąc krótko, ludzie tak zwani na poziomie, wykształceni z wielkich miast, no to raczej musieli popierać Platformę Obywatelską. A to z kolei wynikało z tego, że rządząca Platforma Obywatelska nie czuła się w potrzebie zabiegać o te środowiska, bo jej i tak miała, tak? Z racji tego, że człowiek na poziomie musi Platformę popierać i stąd środowiska nauki, kultury również były traktowane po macoszemu, tak? No bo jeżeli oddawały się za darmo, to taka partia jak Platforma, która jest taka bardzo wyrachowana była i bardzo umiejąca sobie kalkulować politycznie, stwierdzała, że po co w to inwestować, jak tu już mamy za darmo, trzeba, nie wiem, zainwestować chociażby w sporty masowe, zrobić Euro 2012, bo ten prosty lud, który na te imprezy przyjdzie, to jeszcze nas może nie popiera, a tu środowiska naukowe czy właśnie środowiska kultury nas popierają. Także, ale to jak mówię, to też taka moja teoria.
Think tank, ponieważ w dobie rządów Platformy Obywatelskiej wydatki na think tanki bardzo się zwiększyły.
No trzeba by jeszcze zobaczyć na które think tanki. No Instytut Obywatelski z pewnością. Ale to tak, no zwiększyły się tylko...
Jest to instytucja naukowa.
Tak jest.
I zwiększyły się na nią wydatki.
No tak, to prawda.
I pan by wolał to przekazać na działania sportowe, tak?
Nie, ja bym nie wolał przekazać to za rządów Platformy. Mieliśmy na przykład zapaść w finansowaniu nauki, a setki milionów, jak nie miliardy, chociażby na właśnie duże obiekty sportowe, czy na organizację Euro 2012, co też no, nie, to fajnie, że powstały oczywiście, tylko no mówię, jest kwestia pewnych priorytetów. Tam nie powstaną firmy, które dadzą Polakom dobre, wysokopłatne, bezpieczne miejsca pracy, natomiast z nauki takie miejsca pracy płyną, z tego, że będziemy mieli nowe technologie i innowacje, że przestaniemy konkurować tanią siłą roboczą, a wydatki na... Oczywiście tak, choć jednak no, głównym motorem rozwoju nauki są państwowe instytucje naukowe i tak jest nawet w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że rozdawnictwem takich grantów na rynek można bardzo dużo tutaj coś zmienić. Szczególnie, że oczywiście podlega też to pewnym uwarunkowaniom politycznym i znów zwłaszcza w humanistyce, prawda, nie wiem, można dopłacać do wydawania krytyki politycznej, a można dopłacać do wydawania arkanów czy innego czasopisma. I nie jest to, i to jest pozycja w budżecie, że to idzie na naukę czy kulturę. Natomiast no, neutralne to nie jest i wszystko to jedno, czy na krytykę polityczną, czy na arkana, to też nie jest.
Co parlament może zrobić, żeby uratować albo stworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi z wykształceniem wyższym?
Tak, to znaczy po pierwsze, my w ogóle w Polsce mamy pewien problem i to powiem jasno. I to chyba, nie wiem, czy to było działanie celowe, czy to tak wyszło, ale wydaje mi się, że jedną z metod łagodzenia pewnych napięć społecznych było bardzo daleko idące upowszechnienie wykształcenia wyższego jako takiego. Bez patrzenia niestety na poziom tego wykształcenia. Pod względem procentu roczników kończących studia i mających wyższe wykształcenie absolutnie przodujemy w Europie. Jesteśmy daleko w przodzie przed wieloma państwami Zachodu i to można by się z tego cieszyć, tylko niestety potem nie przekłada się to właśnie ani na jakość tego kształcenia, ani później na rynek pracy, tak? Na to, jaka praca jest. Więc po pierwsze, trzeba by się temu przyjrzeć i niewątpliwie trzeba by spojrzeć prawdzie w oczy, że no nie potrzebujemy...
No przyjrzeć, przyglądamy się dość długo, ale co trzeba zrobić?
No więc, tak jak mówię, trzeba by spojrzeć prawdzie w oczy, że no nie jest tak, że potrzebujemy, żeby cały naród był narodem urzędników, tak, i kierowników. I również potrzebujemy na przykład bardzo na wysokim poziomie stojącego szkolnictwa zawodowego, dającego konkretny zawód. Każda część jakiegoś rocznika są ludzie, którzy do tego mają predyspozycje i wtłaczanie ich w system szkolnictwa ogólnego i wyższego, humanistycznego na bardzo niskim poziomie jest zupełnie bez sensu. To po pierwsze. Po drugie właśnie rozwój nauki i tych szkolnic i szkół wyższych, specjalistycznych, inżynierskich, IT, dających tych umiejętności na wysokim poziomie, wysokospecjalistyczne, już potrzebne i pożądane w nowoczesnej gospodarce. Ale po trzecie i to zmiana modelu rozwojowego społeczno-gospodarczego. To, żeby na przykład w obecnym systemie prawno-podatkowym można powiedzieć, że idealną sytuacją, taką najbardziej wspieraną, najbardziej hołubioną przez państwo, jest utworzenie w Polsce oddziału międzynarodowego koncernu, który postawi jakąś montownię albo call center i tam ludzie za bardzo niskie pieniądze, często bez umowy o pracę będą pracować. I to jest sytuacja ze strony prawno-podatkowej najlepiej traktowana przez państwo. I z tym należy skończyć. Tak? To jest, to wydawać by się mogło, że to rzeczy bardzo odległe, ale chociażby sektorowy podatek bankowy czy podatek od hipermarketów, to tak naprawdę jest działanie w imię tworzenia i zwiększenia liczby dobrych miejsc pracy dla młodych, wykształconych ludzi, ponieważ on właśnie uderza w te mechanizmy wyprowadzania z Polski kapitału, w te mechanizmy, które powodują, że polski kapitał jest, no jakby jest dyskryminowany w stosunku z kapitałem zagranicznym.
Ale on zostanie po stronie rządowej, a nie po stronie pracodawców.
Nie, on nie zostanie po stronie rządowej, bo jeżeli widzimy, że duże sieci wielkopowierzchniowe z Zachodu są de facto zwolnione z podatku dochodowego w Polsce, bo przy obecnej konstrukcji podatku dochodowego tego podatku międzynarodowy koncern płaci dokładnie tyle, ile chce. Jest w stanie spokojnie sobie do spółki córki wytransferować cały zysk gdzieś tam na Cypr i nie zapłacić tego podatku w Polsce w ogóle. No to w takiej konkurencji pada na przykład polska sieć handlowa, czy to mały sklep, czy to średnia sieć handlowa kilku sklepów, a w tej sieci handlowej polskiej kilku sklepów, to tutaj jest jej prezes, wiceprezes, kierownicy, marketing i inne stanowiska specjalistyczne. Natomiast w sieci zachodniej, no to głównie są już pracownicy tacy najniższego szczebla, trochę kierowników, a reszta, to cała góra firmy jest wyprowadzona do innego kraju. No i te miejsca pracy, ich już w Polsce nie ma. No i teraz, jeżeli takiej firmie zachodniej pozwolimy wykończyć polskiego konkurenta, no to właśnie te najwyższe, najlepiej opłacane stanowiska pracy wyprowadzamy z Polski i ich nie ma dla Polaków.
Czyli, że nie dość, że Polacy powinni pracować w Polsce, to jeszcze dla polskiego pracodawcy.
To by była sytuacja idealna. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego, że tak powiem, zarządzić, tak? Ale system prawno-podatkowy, to jak stworzone są podatki, amortyzacje, sprawy księgowe, to jak te ustawy są poustawiane, powinny być takie, że preferowaną formą prowadzenia biznesu jest polska firma mieszcząca się w Polsce, tu płacąca podatki, zatrudniająca Polaków za dobre pensje. Tak? To powinno być najbardziej premiowane przez państwo, to powinno być obciążone najmniejszymi daninami publicznymi. Teraz obecnie jest zupełnie odwrotnie.
I właśnie czyli supermarkety, które zatrudniają ogromną ilość pracowników, powinny być obciążone podatkiem, czyli dokładnie sprzecznością z tym, co przed chwilą pan powiedział.
Nie. One powinny być obciążone tak podatkiem, żeby co najmniej na równych prawach lub nawet lekko uprzywilejowane w konkurencji z nimi były firmy polskie, które dają Polakom zatrudnienie na lepszych warunkach i które podatki płacą tutaj, a nie na zachodzie. I tylko o to chodzi, żeby te firmy zagraniczne nie były uprzywilejowane tak jak teraz. Teraz, jeżeli zachodni koncern tworzy w Polsce montownię, to nieraz dostaje na dzień dobry zwolnienie na 20 lat z podatków, albo na 15, jeżeli, albo na 10, albo nawet dostaje czasem dotację bezpośrednią, bo to się nazywa przyciągnięcie zachodniego kapitału. Natomiast konkurująca z nim firma polska na takie warunki nie może liczyć, jest przez Urząd Skarbowy ściśle kontrolowana, ścigana. No i w tej sytuacji oczywiście nie rozwija się i tak jak mówię, nie tworzy tych dobrze płatnych miejsc pracy,
nie inwestuje. Nacjonalizacja miejsc pracy, ponieważ Polak zatrudni więcej Polaków niż osoba z zagranicy.
Nacjonalizacja to jest bardzo ścisłe określenie i ono oznacza przejęcie przez państwo. Tego absolutnie nie postulujemy. Natomiast tak, polski kapitał i praca w Polsce powinna być w systemie prawno-podatkowym traktowana ciut lepiej. Nie powinno być tak, że najbardziej, jeszcze raz powtórzę, najbardziej opłacalną metodą prowadzenia biznesu w Polsce jest zatrudnić ludzi na minimalne stawki bez umowy o pracę, a zysk wytransferować na zewnątrz, a tak jest obecnie. No jeżeli tego nie będzie, no to jak mówię, to będą w Polsce tworzone lepsze miejsca pracy, wyżej płatne, zaczniemy lepiej zarabiać, jak Polacy zaczną lepiej zarabiać, to również wzrośnie popyt wewnętrzny, to tym bardziej będzie się opłacało tworzyć tu firmy, inwestować w nie również inwestować w nowe technologie, w takie bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Jeżeli teraz konkurujemy najniższymi kosztami, no to oczywiście firma, która ma taki model biznesowy, że musi ciąć do kości koszty, no to nie ma kapitału, żeby właśnie może popróbować innowacji, może popróbować wyjść na zewnątrz, rozwinąć się w innym kierunku, tylko tnie wszystko jak się da, płaci jak najmniej i tak tylko przeżywa na rynku i to trzeba odwrócić.
Oby tak było. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Moim państwa gościem był Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję.
Nazywam się Jan Białostocki. To były rozmowy przy okrągłym stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.